Tragiczny finał poszukiwań żołnierza jednostki Grom w środę nie wypłynął na powierzchnię w trakcie szkolenia na Bałtyku. Francja obawia się zamachów terrorystycznych w czasie Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Impreza wystartuje za 3 miesiące. Będą też pytania o idealnego zięcia, no bo była ku temu okazja. Odnaleziono ciało żołnierza wojsk specjalnych, operatora jednostki wojskowej Grom, który zaginął w środę w czasie ćwiczeń na Bałtyku. Poinformowało wczoraj w mediach społecznościowych Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. To był doświadczony żołnierz, profesjonalista, oddany przyjaciel, wspaniały człowiek. Rodzinie i bliskim składam wyrazy głębokiego współczucia. Od początku wojsko wspiera najbliższych zmarłego żołnierza, przekazał minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. 26 lipca, za niecałe 3 miesiące, dokładnie wtedy rozpoczynają się Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Eksperci obawiają się zamachów terrorystycznych w czasie tej największej sportowej imprezy. Ma to związek m.in. z aresztowaniem 16-latka, który w czasie Igrzysk chciał wysadzić się w powietrze. O szczegółach nasz paryski korespondent Marek Gładysz.
Według źródeł policyjnych nastolatek chciał w czasie Igrzysk Olimpijskich wysadzić się w powietrze w wielkiej galerii handlowej w podparyskiej dzielnicy biznesu La Défense. Według tych samych źródeł w czasie rewizji w jego domu znaleziony został list, w którym z wyprzedzeniem przyznaje się on do dokonania zamachu i podkreśla, że działa w imieniu organizacji terrorystycznej Państwo Islamskie. Komentatorzy przerażeni są faktem, że aresztowany ma tylko 16 lat. Wielu specjalistów niepokoi jednak również coś innego. Fakt, że terroryści mogą planować, tak jak było to właśnie w przypadku tego nastolatka, zamachy właśnie na przykład w galeriach handlowych, które będą w czasie igrzysk mniej strzeżone przez policję niż na przykład stadiony.
A do Igrzysk Olimpijskich pozostało 89 dni. Pilotażowe szczepienia ludzi cierpiących na czerniaka złośliwego rozpoczęły się w Wielkiej Brytanii. Ten rak skóry należy do najbardziej niebezpiecznych chorób nowotworowych. Więcej o tej akcji na Wyspach nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
W badaniach uczestniczą pacjenci, u których zdiagnozowano chorobę. Otrzymują szczepionkę przygotowaną indywidualnie na podstawie usuniętej wcześniej tkanki rakowej. Otrzymane w ten sposób markery pobudzają układ odpornościowy do tropienia i niszczenia komórek nowotworowych, które mogą wciąż znajdować się w organizmie, tłumaczy dr Heather Shaw, odpowiedzialna za koordynowanie projektu. To trzecia faza testów. Wcześniejsza dała bardzo pozytywne rezultaty, zmniejszając o połowę niebezpieczeństwo powrotu choroby po wykonanym wcześniej zabiegu.
To także są fakty.
Za nami 27 kwietnia, to był Dzień Zięcia. Pozwólcie, że cofniemy się o kilka godzin i w faktach oddamy głos właśnie wam. Jaki powinien być ten idealny, wymarzony zięć? Posłuchajcie.
Powinien mieć troszkę dobrze poukładane w głowie. No trudno to. Co jeszcze? No powinien się oznaczać szerokimi zainteresowaniami.
Ale takimi samymi jak teściowa?
Nie, niekoniecznie.
No nie wiem, no na ryby byśmy nie poszli, bo nie łowię. No, faktycznie dobrze by było, żeby podzielał w jakimś stopniu moje zainteresowania.
A, czyli żeby dzielił z panem zainteresowania.
No, czemu nie? No, ale przede wszystkim oczywiście, żeby dbał o dziecko moje, czyli o córkę. No to jest najważniejsze.
Jak się ożenił, to znaczy, że musi się zająć rodziną.
Usłyszała w stolicy Anna Zakrzewska. Czerwcowe wybory do Parlamentu Europejskiego, ale przede wszystkim zapowiadana przez premiera Donalda Tuska rekonstrukcja rządu. Między innymi o tym Krzysztof Ziemiec rozmawiał w RMF FM z wiceprzewodniczącym Polski 2050 Michałem Kobosko.
Któryś z polityków lewicy powiedział wprost, że ta umowa koalicyjna to nie jest pismo święte, czyli wnioskuje, że wszystko jest jeszcze możliwe. No, a to będzie dobra okazja, żeby coś zmienić 10 maja.
Pan premier Donald Tusk ma zawsze prawo dokonywania zmian w składzie Rady Ministrów. Jest szefem tej organizacji, jaką jest Rada Ministrów i ma prawo dokonywania zmian. Jest to oczywiste, że on dokonuje przeglądu, mniej więcej pół roku funkcjonowania, no mniej powiedzmy, ale już prawie pół roku. No to można stwierdzić, sprawdzić, kto się sprawdza lepiej, kto się sprawdza gorzej, plus to, co jest szczególnym w tym roku czynnikiem, to znaczy to, że niektórzy z ministrów zdecydowali się na start do Parlamentu Europejskiego, co wymusza samo z siebie zmiany w konstrukcji rządu, więc jestem bardzo ciekaw tych ustaleń, które nastąpią, no bo to jakby nie patrzeć, muszą być ustalenia koalicyjne. To jest rząd czterech partii.
No tak, ale Kochut na listach Platformy też coś mówi, tak, o tym, że nie wiem, być może niektórzy chcą uciec z tej lewicy, bo widzą, że ona tonie.
No to już są indywidualne ustalenia. Ja znam pana europosła i szanuję go za jego ciężką pracę, nie tylko w obronie śląskiej Gotki i tego, co robi w Parlamencie Europejskim. Widocznie pan poseł uznał, że z Platformą ma większe szanse, a chce kontynuować, z tego co wiem, swoją misję w Brukseli. Jak mówię, indywidualne decyzje, no nie jest dzisiaj tak, mówiąc obiektywnie, że Lewica przyciąga do siebie. No ale jak powiedziałem, nie będę tutaj krytykować koleżanek i kolegów, to są ich decyzje.
Na marginesie, ta śląska Gotka i to, co się stało w Sejmie, to dobry krok, dobry ruch, bo część osób mówi, że to jest pierwszy krok do autonomii śląskiej, kłopotów w przyszłości, które możemy mieć. Takich separatystycznych ruchów, które mogą się narodzić.
Ja wiem i ja znam te strachy i to straszenie, bo żyjemy w kraju, w którym część polityków codziennie nas straszy, że my za chwilę stracimy wolność, stracimy suwerenność, a niektóre regiony będą się od Polski odrywać. Ja nie mam takich strachów. Ja uważam, że język śląski jako język regionalny ma prawo funkcjonowania, że to trwało zdecydowanie za długo. Próby uchwalenia ustawy, to co się wydarzyło w tym tygodniu w Sejmie, mają prawo, będąc Polakami, zachować swoją historię, swoją tradycję i swój język.
Czy minister Hennig-Kloska zostanie na swoim stanowisku?
Jestem przekonany, że tak, że pani minister zostaje. Ona sama też nie zgłaszała ambicji zmiany, w tym startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Uważam, że zaczęła bardzo ciężką pracę, jak powiedziałem, w najtrudniejszym moim zdaniem w tej chwili resorcie. To jest, panie redaktorze, taki resort, mówiąc w skrócie, gdzie czego się nie zrobi, to się komuś wchodzi w drogę, to się komuś minister czy ministra naraża, to są potem demonstracje uliczne, protesty, jak nie leśników, to myśliwych, jak nie branży meblowej, to papierniczej i tak dalej, i tak dalej. No bo po prostu to
od
jest nasze środowisko.
Od samego początku funkcjonowania zapisała się gdzieś tam w tych dziennikarskich różnych artykułach jako osoba dość kontrowersyjna. Ponoć, jeśli wierzyć, sam Donald Tusk się wściekł kilka razy na to, co ona robi. Być może to też on by chciał się jej pozbyć ze rządu przy tej okazji.
Nie wydaje mi się, ale jak powiedziałem parę minut temu, to jest rząd koalicyjny i o zmianach tak poważnych jak zmiany ministrów koalicyjnych będą między sobą rozmawiać liderzy naszych ugrupowań, czyli pan premier Tusk, pan marszałek Hołownia, pan premier Kosiniak-Kamysz, pan marszałek Czarzasty. To są główne osoby, które muszą w takich przypadkach rozmawiać, ale jeszcze raz powtórzę. Ja oceniam pracę pani minister Hennig-Kloski bardzo wysoko. Wiem, że jest na początku drogi, że oczekiwania są bardzo duże. Dla nas, dla Polski 2050 zmiany w szeroko rozumianym zielonym obszarze, tak to nazwijmy, w tym dotyczącym zielonej energetyki, energetyki ze źródeł odnawialnych, to jest podstawa naszego programu, naszego myślenia, więc jeszcze raz powtórzę, nie ma żadnego przypadku, że jesteśmy właśnie w tym ministerstwie tak mocno reprezentowani.
Waldemar Buda uważa inaczej. Skala niekompetencji oraz skala chaosu, jaka panuje w obszarze klimatu i środowiska, jest nieprawdopodobna. Pani Semeniuk też powiedziała o tym ostatnio, że przedsiębiorcy są rozczarowani tym, co robi właśnie minister Hennig-Kloska. Ten bałagan i ta niepewność, która dotyczy bardzo wielu, to są firmy rodzinne często, prawda? To jest troszkę inny problem niż w przypadku korporacji dużych.
No jeszcze raz powtórzę, że w tym ministerstwie czego by się nie zrobiło, to ktoś jest bardzo niezadowolony i ktoś bardzo głośno protestuje. Ja to rozumiem. Trzeba, jak się jest ministrem klimatu i środowiska, ważyć różne racje, ale zarazem trzeba mieć program. My ten program mamy. Pani minister ten program wprowadza. Pan minister Buda wczoraj, bo oczywiście byłem na sali sejmowej i uczestniczyłem w debacie, złożył wniosek o wotum nieufności wobec pani minister. Mógłbym powiedzieć trochę złośliwie, że bardzo dziękuję panu posłowi, byłemu ministrowi, bo jak się składa wniosek o wotum nieufności, to się po pierwsze daje szansę tej osobie, która jest krytykowana i zaatakowana, żeby szeroko przedstawić pracę swojego resortu, a poza tym daje nam się szansę koalicji 15 października, żebyśmy zwarli szeregi i wspólnie obronili panią minister.
Uśmiechał się, bo pamiętam podobne sytuacje z poprzedniej kadencji Sejmu i było podobnie.
No to może pana zaskoczę, ale ja nie byłem posłem w poprzedniej kadencji, ale patrzyłem z dużymi wątpliwościami na podobne akcje, które wtedy nasze koleżanki i koledzy z ówczesnej opozycji wykonywali, bo tak się kończą wnioski o wotum nieufności, kiedy się nie ma większości, kiedy wiadomo, że się przegra, a jak powiedziałem, można wykorzystać tę szansę, żeby kogoś skrytykować, ale przede wszystkim daje się szansę osobie skrytykowanej, żeby mogła szeroko przedstawić działania swojego resortu, no i daje się szansę koalicji. koalicji rządzącej, żeby pokazać jedność w obronie danego miejsca czy ministra.
Czyli zostaje w Polsce, być może pan się wybierze do Brukseli, Róża Thun.
Jeśli tak zdecydują wyborcy.
Ale tych nazwisk znanych nie będzie tak dużo jak u konkurencji. No i teraz moje pytanie.
To zobaczymy, to także... panie redaktorze, bo ja nie mogę zdradzać wszystkich nazwisk, ale wiele nazwisk znanych, no przypomnę choćby pana ministra Hetmana, który jest ministrem Polskiego Stronnictwa Ludowego i będzie także startował w tych wyborach z ramienia Komitetu Trzeciej Drogi.
Który, jeśli wierzyć doniesieniom medialnym, miał podobno wyciąć właśnie minister Hennig-Kloskę z list w Wielkopolsce. Dlatego zostaje w Warszawie, czy przepraszam, w Polsce, może tak bardziej, a nie jedzie do Brukseli.
Lubię plotki, pogłoski medialne, które bardzo często są oderwane od rzeczywistości. Tak jest właśnie w tym przypadku.
Boi się pan Jacka Kurskiego jako szefa sztabu wyborczego PiSu w tej kampanii wyborczej?
Ja nie wiem, jaką rolę...
będzie szefem, ale będzie na pewno w tym sztabie, tak? W tym głównym, no, głównej kwaterze, która będzie kreowała całą kampanię.
Ja się generalnie nie boję innych polityków i nie mam, to nie jest uczucie, które mam w polityce, że się kogokolwiek boję. Pan Kurski jest znaną postacią od lat, niezwykle kontrowersyjną od lat. Wykonywał najczarniejszą robotę dla PiSu jako szef Telewizji Polskiej. Najczarniejszą robotę propagandową, czyli robotę szkodliwą z punktu widzenia społeczeństwa polskiego, bo media publiczne stały się tubą wyłącznie jednej partii w takim stopniu, w jakim nie były nawet za Jerzego Urbana, przepraszam, i za komuny, więc to jest czarna karta jego historii. Jeżeli prezes Kaczyński uznał, że Kurski mu się przyda na tym etapie, no to jest jego decyzja. Natomiast no, bać pana Kurskiego nie ma się najmniejszego powodu.
Ale może prowadzić na tyle skutecznie tę kampanię, że wy jako ugrupowanie bardziej proeuropejskie możecie być na znacznie przegranej pozycji.
Ja powiem tak, oczywiście, że dzisiaj dużo łatwiej jest grać na nucie antyeuropejskiej i jestem przekonany, że i PiS, i Konfederacja, jako dwa ugrupowania antyeuropejskie, będą bardzo mocno na tej nucie grały. No, zdaje się, że PiS w ogóle chce zrobić z antyeuropejskości motyw główny swojej kampanii, czyli to jest takie myślenie pod tytułem wprowadzamy naszych europosłów do Brukseli, do Parlamentu Europejskiego, po to, żeby oni rozwalali od środka Unię Europejską. No to jest de facto takie myślenie.
Tak mówił w sobotni poranek w RMF FM Michał Kobosko, wiceprzewodniczący Polski 2050. Rozmowa Krzysztofa Ziemca w całości czeka na rmf24.pl i na rmfon.pl. A w kolejnych faktach o tym m.in., które miasta chcą jak najszybciej zwalczyć problem smogu. Nie, to nie jest niestety Kraków.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.